In Kultury. Najlepsze rozmowy z Polakami za granicą. Hiszpania. Człowiek, który rozpalił moją miłość do Hiszpanii. Tak samo jak dobrze jeździ motocyklem, tak i opowiada historię. Nie można przestać go słuchać.
Dzień dobry. Hola. Kolejny słoneczny dzień w Hiszpanii i kolejna nasza ciekawa rozmowa. Dzisiaj porozmawiamy z Tomkiem Trautmanem, motocyklistą i właścicielem strony mototours.pl, a także wypożyczalni motocykli i przewodnikiem motocyklowych wycieczek. A ja od siebie mogę dodać, że najlepszym przewodnikiem motocyklowym, z jakim miałem okazję jeździć. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za taką rekomendację na samym początku.
Tak, tak się w ogóle poznaliśmy. Zapisałem się na wycieczkę po Costa Blanca, a ty mnie zaraziłeś trochę miłością do tego skrawka ziemi. Powiedz mi, dla ciebie dużo jeździsz motocyklami. Dla ciebie to jest ciągle przyjemność czy biznes?
No przede wszystkim bardzo mi miło, że tak mówisz. To bardzo miłe. Natomiast no, to jest dla mnie jest to połączenie jednego z drugim. Jest to chyba najlepsze, co mogę robić w życiu, ponieważ no, udaje mi się połączyć pasję z biznesem. Dalej sprawia mi to bardzo dużą radochę. Bardzo fajne są te wycieczki i bardzo takie, no dla mnie naprawdę takie urocze, powiedziałbym. Natomiast jeżeli udaje się jeszcze coś z tego, coś na tym zarobić, no to jest to idealne połączenie po prostu. Zresztą jest takie powiedzenie, że jeżeli robisz to, co lubisz i jeszcze ci za to płacą, to całe życie masz wakacje, więc
tak,
no nie są to wakacje, nie wygląda to tak różowo, jak ludzie sądzą, ale ja ich nie wyprowadzam z błędu, niech sobie tak myślą.
A jeździsz z grupami czy indywidualnie też umawiasz się jeden na jeden i na dwa motocykle jeździć?
Różnie. Jeden na jeden zdarza się bardzo rzadko, ale są czasami takie grupy w cudzysłowie wtedy, no bo to dwie osoby to już niby grupa. Więc jeżdżę z jedną osobą bardzo rzadko, ale już dwie osoby jak najbardziej obsługuję. Mam tutaj swoje trasy, jestem tutaj już 8 lat, w związku z tym no, śmiem twierdzić, że znam każdy zakątek. No może nie każdy, ale no, dużo kilometrów już tutaj zrobiłem. W związku z tym no, wiem, gdzie pojechać. To jest coś, co chwalą klienci, że nie muszą właśnie zastanawiać się, gdzie jechać, tylko jadą sobie za mną, odpoczywają i zwiedzają piękne miejsca. No i o to chodzi chyba.
A tylko Costa Blanca, czy gdzieś jeździsz też?
Zaczęło się od
rejony?
Costa Blanca, faktycznie, natomiast no, ja jestem taki trochę ciekawy świata, może nie całego świata, chociaż też jestem ciekawy, ale tam wycieczek nie robię, ale mam w ofercie i wycieczkę w Pireneje, i wycieczkę w Andaluzji, i wycieczkę w Portugalii. Teraz przygotowuję szlakiem tych najwyższych francuskich przełęczy. Myślę też o północnej Hiszpanii. Byłem też w Maroko, aczkolwiek nie wiem, czy to na stałe trafi do kalendarza i do tych organizacyjnych tematów. Więc nie tylko tutaj, ale ten trzon, że tak powiem, to jest faktycznie Costa Blanca, te wycieczki tutaj. Ten rejon znam najlepiej, tutaj się najlepiej czuję i tutaj najwięcej mam do zaoferowania i pokazania, bo tutaj znam wiele tych smaczków. W innych regionach no, trzeba czasu, żeby się tego wszystkiego nauczyć. Jeżdżę tam pewnie trasami takimi bardziej popularnymi niż tutaj. Ale nie tylko Costa Blanca, więc no właściwie cały Półwysep Iberyjski.
A te wycieczki, które organizujesz, one są takie stacjonarne, że z jednego miejsca jeździcie, w jednym miejscu w hotelu gdzieś jest nocleg i jeździcie w różne kierunki, na różne trasy? Czy wszystkie bagaże pakujemy na motocykl i to jest taka objazdowa wycieczka?
A to różnie. Trzonem tej działalności mojej jest faktycznie ta wycieczka, jeżeli wycieczka może być stacjonarna, to wycieczka stacjonarna. Czyli tutaj na Costa Blanca śpimy w jednym hotelu, znaczy goście śpią w jednym hotelu, bo ja tutaj mieszkam. I z tego jednego hotelu mamy, w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie, no ten taki podstawowy pakiet to jest 6 innych tras. Znaczy każdego dnia jedziemy gdzie indziej. Troszeczkę niektóre te trasy na siebie, że tak powiem, się nakładają, ale staram się tak zrobić, żeby goście mieli takie wrażenie, że jeżdżą codziennie w inne miejsce. I tak w 90% jest, no bo to z 10% to jest to, że te trasy jakoś tak na siebie czasami nachodzą, bo inaczej się nie da nawet wrócić do tego hotelu. Można z 4 albo 5 stron świata, ale trzeba coś tam powtórzyć. Więc ta podstawowa wycieczka to jest taka wycieczka stacjonarna z jednego hotelu. Natomiast jest spora grupa klientów, którzy do mnie wracają, z czego się bardzo cieszę. I te wycieczki pozostałe to są objazdówki. I to w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie, że tak powiem, ze strony klientów, albo jeździmy faktycznie. Ja też jadę na motocyklu i wszystko mamy ze sobą. To jest fajne, bo to jest taki powrót do takich młodzieńczych lat i takich, ja to nawet mam u siebie na stronie napisane, że to jest taka podróż, gdzie oczy poniosą. Naprawdę, wtedy staramy się, czy w ogóle nie rezerwujemy hoteli, w międzyczasie dopiero to robimy, to nie ma tak, że musimy gdzieś dojechać, bo czeka na nas hotel, bo to tak ogranicza jak gdyby. Więc hotel wybieramy w trakcie, że tak powiem. Oczywiście jest trasa, jest jakiś plan, co będziemy zwiedzać, jak będziemy jechać, którędy, ile kilometrów i tak dalej. To wszystko goście wiedzą, ale jeżeli zrobimy kilometrów mniej albo więcej, albo pójdziemy spać w innej miejscowości niż było zakładane, to nie jesteśmy tym związani, że tak powiem. Także Costa Blanca i tutaj wycieczka stacjonarna z jednego hotelu, natomiast wszystkie te inne pozostałe kierunki, teraz jest takie modne słowo destynacja, którego ja nie cierpię, więc te inne kierunki to jest albo objazdówka taka, że wszyscy jadą na motocyklach, albo ja jadę busem.
Aha, i wtedy wiozę
bagaże, też się czasami tak zdarza, że ludzie przyjeżdżają z żonami czy z narzeczonymi i czasami tych bagaży jest więcej, chociaż mężczyźni czasami też mają tyle walizek, że ja się dziwię, że to są w stanie to wszystko tu przytargać. To wtedy jadę busem, ale to w zależności od tego, jak sobie życzy grupa.
Jasne. A powiedziałeś, że panowie, bo rozumiem, że w większości to motocykliści, a motocyklistki się zdarzają, które tutaj uczestniczą w twoich wycieczkach?
No tak, na 10 motocyklistów to jest jedna motocyklistka. Taka mniej więcej jest proporcja. Mamy dla kobiet specjalnie motocykle. Niektóre są słabsze i niższe, jeżeli kobiety są drobniejsze. Natomiast no, często jest tak, że nie ustępują umiejętnościami mężczyznom i biorą ciężkie motocykle, duże, i też sobie znakomicie dają radę. Więc no, wycieczki są koedukacyjne, ale zazwyczaj jest to taka proporcja tak, no, 9:1, no, tak, jeśli chodzi o klientów.
Dobra, a jak trzeba być doświadczonym motocyklistą, żeby po Costa Blanca jeździć? Czy poradzi sobie początkujący albo średnio zaawansowany motocyklista?
To też jest jak gdyby przewidziane przez organizatora, bo ja stawiam na kameralne grupy, nie stawiam na grupy duże. Te trasy, które ja tutaj ułożyłem, one też są modyfikowalne, że tak powiem. I widząc, co się dzieje, czasami się zdarzy tak, że ja nawet dzielę grupę na dwie podgrupy. Proszę tam kogoś, żeby pojechał tą trasą, którą ja wyznaczyłem. I to też działa, a ja biorę tych słabszych. Ale to się zdarza bardzo rzadko. Najczęściej modyfikuję to w taki sposób, żeby każdy sobie poradził, a jednocześnie, żeby tempo nie było za szybkie ani za wolne, bo bezpieczeństwo jest takim priorytetem w tych wycieczkach i to wszystko jedno, czy w tych objazdowych, takich wyjazdowych, czy tutaj na miejscu, no to bezpieczeństwo przede wszystkim. Ja staram się, żeby ta jazda była dynamiczna, ale żeby to nie było niebezpieczne, bo to wtedy No, nie o to chodzi. To nie jest taki, to jest charakter tych wycieczek, to jest turystyka, zwiedzanie i też jazda, no głównie jazda, ale chodzi o to, żeby to było bezpiecznie. Także każdy sobie tutaj poradzi. Jeżeli nawet widzę, że coś jest nie tak, no to wtedy trasę modyfikujemy i ciężko jest wszystkich zadowolić, ale no uważam, że no goście z tego, co widzę i słyszę, są zadowoleni raczej.
Czyli nie ma się co bać generalnie?
Nie, absolutnie.
W razie czego dostosowujesz trasę do umiejętności po prostu?
Mało tego, ja nawet mówię takim ludziom, żeby oni się nie wstydzili i mówili, że za trudno, to ja wtedy albo pomogę, albo zmienimy trochę trasę, no tak, żeby wszyscy się tutaj, no, może to nie jest dobre słowo, ale chcę, żeby się ujeździli, że tak powiem, bo jednak to jest wycieczka motocyklowa. Czasami klienci na mnie krzyczą, że już za dużo i że bolą ich pewne części ciała, ale ja zawsze mówię, że no, te części ciała przestaną boleć za 2 dni, a wspomnienia zostaną. I to się sprawdza faktycznie. Wolę, żeby było troszkę więcej niż troszkę za mało. Tak. Chciałbym.
A ile masz takich wycieczek rocznie albo w sezonie? No bo dzielisz rok pewnie na jakieś sezony, latem się raczej nie jeździ, bo jest za gorąco.
Tak, to jest tak, że właściwie sezon zaczyna się w lutym, tak troszkę się zaczyna, no i trwa tak do czerwca mniej więcej. Potem jest przerwa, bo tutaj jest jak w piekarniku, więc no poza tym ludzie mają swoje motocykle, więc po co mają przyjeżdżać, jak mogą sobie na swoich pojeździć. Poza tym no jest tutaj faktycznie bardzo ciepło, a potem wszystko zaczyna się znowu, ta karuzela, od września mniej więcej i trwa do listopada. Potem grudzień, styczeń, luty jest cisza, bo tak to się układa. Ile mam takich grup? Też różnie, no ale zazwyczaj jest ich jakieś tak 10-12.
W obu tych sezonach już
o,
łącznie.
Tak, przez cały rok. Przez cały rok 12, czasami 15. Grupy są kameralne. Ja też na to stawiam, żeby tych ludzi poznać, żeby oni mnie pamiętali, żebym ja ich pamiętał z imienia, już niekoniecznie z nazwiska, ale żeby taka, no jakaś taka, no nie chcę tu górnolotnych słów używać, żeby jakaś więź się wytworzyła, ale no chyba to się udaje, że jednak ja tych ludzi pamiętam i oni mnie też, więc no to też o to chodzi, żeby fajnie spędzać razem czas i fajnie to pamiętać.
No tak, tak. Ja jestem takim przykładem tego.
No już nie chciałem mówić, ale no tak, jak najbardziej. Tak,
tak jak najbardziej. Tak. No dobrze, to powiedz, jak można się z tobą umówić? Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w takiej wycieczce?
A to jest bardzo proste. Trzeba albo wejść na stronę mototours.pl i tam się zapisać, albo po prostu do mnie zadzwonić i już. Ja nie jestem zwolennikiem tych takich nowoczesnych formularzy, takich anonimowych, żeby ktoś się zapisywał, żeby to od razu tam się zadziałało w tym systemie. Do mnie po prostu trzeba albo napisać, albo zadzwonić. Taki najprościej, jak można.
No i na wtedy Facebooku też się znajdziemy?
Na Facebooku jeszcze nie, ja się przygotowuję do ataku na Facebooka, ale jakoś mi to nie specjalnie na razie.
Czyli
jeszcze
strona wychodzi. Mototours.pl.
Tak, strona mototours.pl najlepiej, albo telefon do mnie tam na stronie też jest. I umawiamy się na kiedy, ile osób, jakie motocykle, to wszystko sobie pomału omawiamy, bo ja no, stawiam kontakt na żywego, czy na kontakt z żywym człowiekiem, więc no to tak to się odbywa. Także to jest bardzo proste, no, chyba najprostsze, jakie może być.
Dobra. Kończąc na chwilę, bo pewnie jeszcze wrócimy do tych motocykli, ale mnie jeszcze ciekawi, masz jakąś tutaj taką swoją ulubioną trasę?
Tak, mam taką ulubioną trasę, na którą, znaczy to było tak, jak ja tutaj przyjechałem, to poznałem takiego Niemca motocyklistę, który bardzo dużo mi różnych miejsc pokazał. I ja jego pytałem, czy on po 17 latach bycia tutaj jeszcze odczuwa jakąś radochę z jeżdżenia po tych trasach, bo naprawdę ta Costa Blanca i to miejsce, no to w ogóle jest taki przypadek na dłuższą opowieść. Ja tutaj trafiłem zupełnie przypadkiem, aczkolwiek zawsze chciałem coś takiego robić. To miejsce jest magiczne, naprawdę. I to nie mówię dlatego, że ja tutaj jestem, ale są tutaj góry i morze i jeździmy między Walencją a Alicante, więc no to nie jest jakiś wielki obszar, a naprawdę przez te 6 dni można zobaczyć i taką przyrodę prawie że tropikalną, a można też pojechać i na pustynię. W związku z tym naprawdę różnorodność jest bardzo duża tego regionu, chociaż region nie jest duży, tak Casablanca, i naprawdę można fajnie spędzić czas i fajnie pojeździć. Magiczna ilość zakrętów, magiczna ilość różnych widoków, takich przełęczy, skał, przepaści. Naprawdę ja jestem bardzo, że tak powiem, zadowolony z tego regionu motocyklowo. I pytałeś, czy mam jakąś swoją...
Tak, ta twoja trasa?
No mam, no nic to wam nie powie, że to jest, że to państwu nie powie, czy tobie, znaczy tobie to pewnie powie, bo żeśmy tam byli razem. Val de Ebo, to jest takie obserwatorium przeciwpożarowe, tam się wjeżdża na samą górę. Ten wjazd jest dosyć trudny. Ja właśnie to tak, wracając do tego twojego pytania, jak czasami widzę, że ktoś z uczestników niespecjalnie sobie aż jakoś tam dobrze daje radę, to tam albo wjeżdżamy razem, albo ten ktoś odpuszcza. No, najczęściej po prostu jedzie ze mną albo z kimś, kto dobrze jeździ, bo tam jest taki zapierający dech w piersiach widok na całą okolicę. Sam wjazd jest taki, no, trochę trudniejszy niż taki zwykły wjazd, ale też nie ma tam jakiegoś dramatu. No i ta trasa jest moją ulubioną trasą. Jest przejazd przez kanion, jest wyjazd na samą górę, jest przede wszystkim masa przestrzeni, takiej otwartej, pięknej przestrzeni. Coś, co ja bardzo lubię, ale klienci też po prostu... No, ja mam tutaj ludzi naprawdę, którzy zwiedzili kawał świata i są zauroczeni tym kawałkiem Hiszpanii. Sami mówią, że nie przypuszczali, że te trasy będą tak różnorodne. I to nie tam, że moja jakaś tam zasługa. No ja jeżdżę, bo znam te trasy już. Przejeździłem tutaj przeszło 300 tysięcy kilometrów na motocyklu, więc no wiem, gdzie pojechać. No ale głównie jest to zasługa przyrody i Hiszpanii, że tak się tutaj ukształtowała. I ci ludzie, którzy bywają w różnych zakątkach świata, po prostu czasami oniemieją, bo... Oniemieją? Jest takie słowo, oniemieją. Bo nie przypuszczali, że mogą taką różnorodność tutaj spotkać. Więc na tym Val de Ebo najczęściej właśnie jest takie ochy i achy są. I ja tam bardzo lubię jeździć, bo tak, tam jest
pamiętam,
tak trochę dziko.
Pamiętam, faktycznie byliśmy, aczkolwiek pogoda chyba była wtedy trochę słabsza i nie było tak zapierających tchu widoków, ale podjazd był niezapomniany.
No tam się wjeżdża z poziomu morza na 700 metrów i to na odległości jakichś 12-13 kilometrów, więc no skosy są dosyć duże, aczkolwiek bezpieczne i faktycznie no tak można oniemieć, że wrócę do tego słowa. Można oniemieć.
Dobrze, Tomku, a prowadzisz też tutaj wypożyczalnię motocykli. Będąc na Casablanca, gdzieś tu w okolicy, i będąc motocyklistą, można po prostu przyjść do ciebie i wypożyczyć motocykl? Czy trzeba też wcześniej się trochę zapowiedzieć, uzgodnić?
To też zależy od sezonu. Ja mam dużo wyjazdów po prostu.
I możecie nie być.
Często jest tak, że jakaś grupa, która tutaj była, albo ludzie, którzy tutaj byli, podobało im się, z czego ja się bardzo cieszę. No i mam taką grupę, która tutaj już przyjeżdża szósty czy siódmy raz, cały czas jeździ to samo. Ale często ludzie chcą, żeby im organizować podobne rzeczy w innych zakątkach Półwyspu Iberyjskiego. I wtedy może mnie faktycznie fizycznie nie być. Aczkolwiek często jest tak, że motocykle zostają też tutaj na miejscu i można się umówić ze mną. I ja wtedy organizuję to wypożyczenie i wziąć ten motocykl jak gdyby bez mojej obecności. Okay. Także można, ale no dobrze byłoby zadzwonić.
No na pewno.
Zwłaszcza, że no, w sezonie jest co robić, w związku z tym
i motocykle pewnie są zajęte.
Motocykle są zajęte i często tak bywa, że nie mam czego wypożyczyć. No, także to też tak jest. Także trzeba się po prostu umówić, zadzwonić, napisać.
Czyli cały kontakt przez mototours.pl i czy
tak
to
jest.
Wycieczka, czy wypożyczalnia, to,
tak jest.
To tam cię można znaleźć.
Tak jest, zapraszam.
Powiedziałeś przed chwilą, że trochę przez przypadek trafiłeś do Hiszpanii. To gdybyś mógł trochę rozwinąć ten temat, to jak trafiłeś do Hiszpanii?
Do Hiszpanii trafiłem trochę przez przypadek. Ja przez całe życie jestem związany z branżą motocyklową. Najpierw pracowałem w firmie Yamaha, potem trochę w KTM-ie, potem trochę w takich cruzero-chopperach Indian, takich motocykli zbliżonych do Harley'a Davidsona. I byłem tutaj na prezentacji motocykli Indian i jeszcze firmy Victory, która już nie istnieje. I myślałem sobie o tym, marzyłem właściwie o tym, żeby prowadzić jakiś biznes motocyklowy w cieplejszym zakątku świata, to myślałem już bardzo dawno. Natomiast jak przyjechałem na tą prezentację Indiana tutaj, to bardzo mi się tutaj spodobało i myślałem sobie, że fajnie byłoby, żeby tutaj się coś zadziało. No po czym wróciłem do Polski, dalej pracowałem w Indianie i mam takiego przyjaciela, który poznał ludzi, którzy tu akurat mieszkali. No i oni nam wynajęli willę. Ten kolega, przyjaciel zakupił motocykle, a ja tego wszystkiego pilnowałem. Także jeżeli ktoś mówi, że marzenia trzeba spełniać, bo one się same nie spełniają, to ma rację, ale w tym przypadku akurat to się zadziało tak trochę samo. I dlatego mówię, że jestem tutaj akurat przypadkiem, bo gdyby ci ludzie byli, nie wiem, z Korsyki albo z jakiegoś afrykańskiego kraju, to pewnie tam bym był. Ale jestem tu, gdzie była ta prezentacja właśnie Indiana i gdzie bardzo mi się podobało. I nagle los mnie tutaj, że tak powiem, rzucił, bo ten kolega zapytał mnie, czy chciałbym w ten sposób, żeby pilnować tego wszystkiego, że on kupi motocykle, ja tutaj będę te wycieczki prowadził. No ja się zgodziłem dosyć szybko, no i tak się to zadziało, tak się to zaczęło, że tak powiem.
No właśnie, mówisz, zgodziłeś się dosyć szybko. Łatwo ci przyszła ta decyzja, żeby... A co tam, jadę do Hiszpanii.
Tak, przyszła mi bardzo łatwo, bo... Ja bardzo lubię podróże, lubię piękne widoki, no chyba każdy lubi piękne widoki, ale może nie na tyle, żeby rzucić wszystko i przyjechać tutaj. Zresztą żaden bohater ze mnie, bo ja tylko zmieniłem miejsce zamieszkania tak naprawdę. Jestem sobie tutaj, teraz już prowadzę sam ten biznes, że tak powiem. Natomiast przyszło mi to łatwo. Ja akurat rodzinnie nie jestem związany już z Polską, bo różne takie rodzinne, takie życiowe, że tak powiem, rzeczy się zadziały w międzyczasie, mniej przyjemne, bardziej przyjemne, że nie trzymało
mnie. Nie miałeś
nic,
tych korzeni,
nie
tak?
Miałem.
Nie mogłeś.
Znaczy była tam moja mama,
podjąć taką decyzję.
Ale dawała sobie tam radę dobrze w Polsce. Ja trochę teraz po latach, jak już mamy nie ma, żałuję, że trochę ją tam zostawiłem w tej Polsce, no ale to już się nie odstanie. Robiłem, co mogłem, że tak powiem, żeby było i tutaj dobrze, i tam dobrze. Natomiast no tak na przykładzie tej mojej mamy i przyjazdu tutaj, to chciałem powiedzieć, że na tego typu decyzje nigdy chyba właściwie nie ma dobrego czasu, bo jak słyszę od ludzi, którzy tu przyjeżdżają, że oni tu przyjadą za 2 lata, za 3 lata, za 5 lat, że muszą jakiś etap zakończyć, że coś tam muszą dokończyć, coś zrobić, coś sobie planują, to jest wszystko bardzo fajne i planować trzeba, bo tak to życie i tak jesteśmy skonstruowani, ale nigdy nie ma takiej jasnej sytuacji, zawsze jest coś. Albo praca, albo rodzina, albo rodzice, albo choroba, albo jakieś zobowiązania. No zawsze coś nas tam trzyma w tej strefie komfortu albo no w czymś takim, w czym tkwimy. I czasami ciężko jest podjąć taką decyzję. No mnie się akurat udało o tyle, że nie tam, że jestem lepszy czy gorszy, ale po prostu no była taka sytuacja, że chciałem zrobić to, czym zawsze marzyłem. No
I ta propozycja pewnie przyszła w dobrym momencie.
Ta propozycja przyszła tak jak z jakiejś bajki, więc no, nie mogłem się za bardzo zastanawiać. Mało tego, za tą moją decyzją poszły różne życiowe rzeczy, które się jak gdyby ułożyły trochę same. I to wspaniale, bo to faktycznie, tak jak mówią filozofowie, żeby sobie wybrać swoją drogę, a reszta się jakoś tam ułoży. No i trochę tak jest faktycznie. Także przyszło mi w miarę łatwo. Ja chciałem zmienić trochę film. z różnych też życiowych powodów. Nie żeby jakiś tam dramat we mnie się rozgrywał, ale no chciałem po prostu przyjechać tutaj i zrobić to, co chciałem zawsze zrobić. No, o,
a pamiętasz swoje pierwsze dni, jak tu przyjechałeś do Hiszpanii?
Tak, pamiętam.
Co ci się podobało albo co cię zaskoczyło negatywnie?
Ja już w Hiszpanii byłem wielokrotnie, więc jak gdyby czego się tutaj mogłem spodziewać, jeśli chodzi o przyrodę, klimat, to tak troszkę wiedziałem.
Byłeś przygotowany na to?
No nawet może nie jakoś tak przygotowany, ale no wiedziałem, bo miałem gdzieś to tam tak jak gdyby pod skórą, bo byłem parę razy, jeszcze jak byłem mały, to mój tata nas tutaj przywoził do Hiszpanii z mamą. Więc mniej więcej wiedziałem, czego się spodziewać. Natomiast trafiłem do miejscowości, która nazywa się Moraira. I ta miejscowość jest miejscowością wybitnie sezonową. Oczywiście mieszka tutaj sporo ludzi, którzy mieszkają tutaj na stałe, bo zdaje się mieszkańców takich rdzennych jest 6 tysięcy, a chyba z 10 albo 20 razy więcej jest ludzi z obcokrajowców. Ale zaskoczyło mnie to, że stoją tutaj piękne domy, piękne wille, które są przeznaczone na wynajem i one stoją puste. My żeśmy tutaj przyjechali w listopadzie. Mój przyjaciel, który to jak gdyby sfinansował i jak gdyby trochę był ojcem całego tego pomysłu, dosyć szybko wyjechał, no bo musiał robić swoje. A ja tutaj zostałem, czekając na pierwszą wycieczkę, która miała się odbyć za 6 tygodni. Zostałem sam w pięknym domu. Naokoło wszystkie domy były puste, więc no w takim jak gdyby... w takim raju motocyklowym i w takim raju nad morzem, no praktycznie zostałem sam i to mnie trochę zaskoczyło. Kontakt ze światem oczywiście miałem, no bo w dobie internetu to nie jest trudne, ale fizycznie byłem tutaj kompletnie sam. I to był taki fajny też okres w moim życiu, bo ja też... jak się wyjeżdżało z rodziną, jak się wyjeżdżało ze znajomymi, jak się wyjeżdżało z jakąś grupą, to zawsze jest taki jakiś taki rodzaj, no człowiek jest od kogoś zależny i no chce coś tam pokazać, chce gdzieś tam pojechać, coś o czym słyszał, coś ktoś mu tam gdzieś w przewodniku się wyczytało. A tutaj miałem mapę GPS-a, no i musiałem to wszystko wymyśleć sam. No, grzechem by było mówić, że sam to wymyśliłem, bo poznałem tutaj wielu motocyklistów, którzy mi fajne miejsca też pokazali, ale gro tych tras powstało po prostu.
Czyli
patrząc...
właśnie wtedy zacząłeś te trasy
tak,
układać.
Patrząc na mapę, wjeżdżało się gdzieś, gdzie nie było przejazdu, trzeba było wrócić, trzeba było to wyrysować, zaplanować. To była fajna strasznie przygoda, bo ja wtedy miałem lat 49 i już byłem takim dojrzałym, ukształtowanym człowiekiem, a to był taki powrót do takich młodzieńczych lat, takich nieomalże wycieczek z kompasem. I to było fantastyczne, bo naprawdę ja jeździłem na te trasy, schudłem chyba ze 12 kilo, bo ja tak naprawdę byłem tak zafascynowany tymi trasami. Brałem sobie jakąś bułkę słodką, bo ja bardzo lubię słodkie rzeczy i gdzieś tam ją sobie zjadłem albo nie zjadłem i... jeździłem i szukałem tras. No to było coś nieprawdopodobnego. Tylko motocykl, te trasy, mapa, GPS i ja. No nieprawdopodobne.
Jeszcze po powrocie ta willa.
Jeszcze po powrocie ta willa, gdzie nie było nikogo przez najbliższe 6 tygodni. No to było takie fajne doświadczenie. Taki powrót do takich pionierskich czasów, że tak powiem. Także to bardzo mile to wspominam.
Tak. Mówisz, poznałeś tutejszych motocyklistów, którzy pokazali ci okolice, ale to Hiszpanów czy też obcokrajowców?
To było tak, że ci ludzie, o których tam wcześniej wspominałem, których poznał mój przyjaciel, którzy nam ten dom wynajęli i od których się to wszystko zaczęło, no pozdrawiam Ronalda i Renatę, to pani Renata jest Polką, motocyklistką, a pan Ronald jest Niemcem, też motocyklistą. Także było tyle łatwiej, że najpierw Ronald pokazał mi trochę tych tras. tam, gdzie on jeździł, co widział, a że mieszkał tu już długo, więc no, wiedział też, gdzie pojechać. Po czym poznał mnie z takim towarzystwem hiszpańskim motocyklistów. Oni są stowarzyszeniem, nazywają się Nietoperze. Tak jak całe życie byłem poza różnymi klubami, stowarzyszeniami motocyklowymi zwłaszcza, tak tutaj wciągnęli mnie do tego klubu i też jeżdżę sobie z nimi czasami w niedzielę. Oni jeżdżą niedużo, natomiast pokazują fajne miejsca i fajne knajpy, gdzie można się zatrzymać, a te takie postoje w fajnych knajpach to też jest bardzo ważny punkt wycieczek. No i oni też pokazali mi fajnych parę tras, fajnych parę miejsc. Ja sobie potem te kropki połączyłem po swojemu, porobiłem sobie swoje trasy na początku. No już teraz wiem, jak się nazywają te miejscowości, jak nazywają się te góry, ale na początku to była Trasa Boliwijska, była Góra Węża, był wodospad w środku niczego, no bo nie wiedziałem, że to się nazywa tak, to się nazywa siak, więc sobie to wszystko ponazywałem po swojemu. No i pokazali mi też fajne rzeczy, a ja potem jeszcze tylko to dopełniłem, że tak powiem.
Czyli należysz do klubu Nietoperze.
Tak, jestem Nietoperzem numer 13. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Bardzo uroczy panowie, starsi ludzie, ludzie majętni, bardzo tacy kulturalni, fajni, tacy hiszpańscy na wskroś, że tak powiem. Fantastycznie jest posiedzieć, popatrzeć, jak oni rozmawiają, jak się bawią, jak są szczęśliwi, jak są uśmiechnięci. No, bajka, naprawdę rewelacja.
No właśnie, zaraz jeszcze Cię zapytam o Hiszpanów, bo jak sam powiedziałeś, mieszkasz tu już 8 lat, więc pewnie swoje obserwacje masz. Ale jedno pytanie mnie nurtuje. Masz takie porównanie. Czy są jakieś różnice między motocyklistami z Polski, a motocyklistami tutaj hiszpańskimi? Czy wszyscy po prostu kochają zakręty i po prostu się jeździ?
Czy różnice między samymi motocyklistami?
Umiejętności.
No, umiejętności na pewno tak. Umiejętności na pewno tak, bo oni tutaj mają te drogi pokręcone od samego początku. Mało tego, dzięki jednemu z klientów poznałem taką szkołę KSB Walencja, to się chyba nazywa. On nas tam kiedyś zawiózł, zaprowadził, bo sam jest czynnym zawodnikiem w Polsce. No i tam widziałem taki obrazek, że dzieciaki takie chyba z 6-letnie jeżdżą na tak zwanych pocket bike'ach, czyli takich malutkich motocyklach. Ja widziałem, słyszałem tylko dźwięk, jak żeśmy przyszli tam na ten tor. Okazało się, że oni kręcą ósemki, jeżdżą po takim torze naprawdę mocno zakręconym i składają się tak te dzieciaki na tych pocketbajkach, że nie widać ich było spoza takich osłon plastikowych, jak się czasami tory odgradza, albo na budowach autostrad są takie biało-czerwone wysokości z 70 cm, takie osłony, żeby tym ruchem tak kierować lepiej. To oni na tych szykanach, na tych zakrętach, na tych ósemkach, na tych kręciołach jeździły te dzieciaki w takich pochyleniach, że nie było ich widać za tych osłon. Słychać tylko było, że one jeżdżą. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że one mając te sześciolatki, takie motocykle, te kombinezony, kaski malutkie, no to w ogóle jest jakaś zupełnie inny przemysł, inna bajka. Ale ktoś je musiał na ten tor przywozić, więc przywoziły najczęściej mamy. I te mamy siedziały poza torem, piękne słońce, one sobie robiły na drutach, albo czytały jakąś książkę, albo pisały coś w telefonach, bo to teraz, wiadomo, bardzo popularne. I tak mi się skojarzyło, że u nas nie ma chyba czegoś takiego, nie ma takich torów, chyba że już to się bardzo zmieniło, ale z tego co wiem, to tak nie do końca. Nie ma przede wszystkim takiej tradycji, takiej kultury jeżdżenia, czy też uczenia ludzi. W Polsce oczywiście powstają szkoły, tego jest coraz więcej i chwała za to. Natomiast to są najczęściej szkoły dla ludzi dojrzałych.
Mhm. Takich szkół dla dzieci. Boimy się nawet puścić
właśnie,
na motocykl.
Właśnie, bo ten wątek mi uleciał. Te mamy z czystym sumieniem i ze spokojem robiły na tych drutach, A te dzieciaki zasuwały, przewracały się, uderzały jeden o drugiego. Te matki nie stały przerażone, wczepione w tą siatkę, co się z tymi dziećmi dzieje, tylko wiedziały, że one są bezpieczne. Jeżeli te dzieciaki od 6 roku życia jeżdżą i tak jeżdżą, jak ja to widziałem, no to nic dziwnego, że potem mają mistrzów świata i że jeżdżą lepiej od nas, bo ja tutaj, znając te wszystkie zakręty, czasami jak mi się tak jakoś tak zrobi, bo ja tak nie jestem jakimś takim wyścigowcem, ale czasami trochę więcej tego gazu próbuję dawać, no to czasami jak dorwie mnie jakiś lokales, to no nie mam szans, tam się przytrzymam za nim z 10 może sekund, a potem on odjeżdża, chociaż ja te drogi, śmiem twierdzić, lepiej znam od niego, bo jeździłem na pewno częściej, ale oni nie mają takiej klepki strachu, a to wynika z tego, że są po prostu wyuczeni bardzo wcześnie, więc no, jeśli chodzi o umiejętności, chyba dlatego właśnie, że to tak od dziecka, to niekiedy nie mamy z nimi szans. Ale tak to w różnicy takiej mentalności, sposobie jakiegoś takiego myślenia czy bycia jako samych motocyklistów, to nie zauważyłem. Natomiast oni są w ogóle inni, bo są tacy uśmiechnięci, niezawistni, tacy otwarci bardzo, aczkolwiek słyszałem o Hiszpanach, że dopóki tutaj potrzebujesz trochę ich pomocy, jesteś taki trochę taki biedny miś, to oni tak chętnie pomagają. Potem jak już tak staniesz na nogi, to już tak gorzej z tym pomaganiem, ale to tylko tak słyszałem, nie doświadczyłem tego, więc no, same różnice w mentalności, czy w sposobie myślenia, czy w otwartości jako ludzi są kolosalne, natomiast sami motocykliści to chyba nie.
No tak, ale to umiejętności, prawda? To jest coś, co faktycznie już od dziecka nabywają. I takie pytanie, co mnie korciło, jak widzisz, jednak dobrnęliśmy do jakiegoś punktu tych różnic takich. No a sami Hiszpanie, udało ci się szybko nawiązać z nimi, tymi towarzyskimi, uśmiechniętymi Hiszpanami jakieś relacje? Już nie mówię nawet motocyklowe, tylko tutaj ze znajomymi w okolicy.
Znaczy, ja nie jestem dobrym tutaj jak gdyby arbitrem czegoś takiego, bo ja jeszcze w Polsce też nie byłem jakiś taki za bardzo... Znaczy jestem, wydaje mi się, towarzyskim człowiekiem, ale jakoś tak nie ciągnę do tego towarzystwa, czy tam, czy tutaj. Hiszpanie są na pewno bardzo otwarci. Znaczy ja powiem to na takim przykładzie. Ja mam tutaj też takiego pana Polaka, który jest bardzo bogatym człowiekiem. I jak on opowiada różne rzeczy po angielsku w tym naszym towarzystwie, bo on też jest nietoperzem, nie wiem, który ma numer, ale też jest nietoperzem. I ja któregoś razu zrobiłem taki niechcący taki eksperyment. On opowiadał o swoim samolocie, który kiedyś miał, bo jest bogatym człowiekiem. Przeniósł się tutaj do Hiszpanii, bo już jest troszkę taki starszy i chciał sobie tak pobyć tutaj w Hiszpanii, bo słonko i ciepło. I opowiadał o tym samolocie swoim. A ja siedziałem z boku i patrzyłem na reakcję tych Hiszpanów. Ich tam siedziało ze 30 i powiem ci, że nie, że państwu też powiem, że nie widziałem w ich oczach ani takiej krzty jakiejś zawiści. Takiej jakiegoś, że tak, oj, ty kurczę, jak on się tego samolotu dorobił, żeby to się, Jezu. Nie, tam było to, że oni pytali, jaki to samolot, co to w ogóle, skąd on się wziął, ten samolot, jak się latało, czy było fajnie, czy jakie, no po prostu zupełnie z innej strony niż nasz taki, nie żebym narzekał, ale niż ten nasz taki polski specyficzny pragmatyzm, tak bym go to nazwał, żeby nie powiedzieć inaczej. No to pod tym względem Hiszpanie są zupełnie inni. No to ich legendarna Maniana i legendarne Tranquilo, no to wszyscy państwo na pewno znacie i żeście się z tym zetknęli już nieraz. U nich wszystko jest na później, u nich wszystko jest spokojnie. No, może też mi trudno to porównać, bo tutaj żyję w małej miejscowości, a w Polsce mieszkałem w Warszawie, gdzie była pogoń za wszystkim. No wiadomo, że trudno jest porównywać taką małą miejscowość do wielkiego miasta. Ale ku mojemu zdziwieniu to wszystko jakoś działa tutaj, mimo tego, że to jest tak właśnie pomału, że jutro albo pojutrze, że na spokojnie, to jednak wszystko się to jakoś kręci, działa i I można się do tego przyzwyczaić, chociaż jest to na początku trudne, bo my jesteśmy tak troszkę inaczej skonstruowani, byśmy chcieli, żeby to wszystko było na już. Nawet w restauracjach jest tak, że podejdzie jeden kelner, zapyta o picie, potem przyjdzie drugi, zapyta o jedzenie, potem przyjdzie trzeci z rachunkiem. I to wszystko trwa, ale to nikomu nie przeszkadza z tutejszych, że tak powiem. Natomiast czasami wycieczki faktycznie są zdziwione, że czemu tak długo. No ale to tak, tutaj tak po prostu oni taki slow life prowadzą. I to jest taka główna różnica. Nie wiem, czy wynika to z klimatu, czy wynika z tego słońca, czy z tego, że tu jest tak jakoś klimatycznie, jest na pewno zupełnie inaczej i na pewno oni mają jakąś chemię w organizmie inną. My jesteśmy tacy trochę bardziej spięci, nerwowi i tak byśmy chcieli wszystko szybko. A tutaj tego nie ma i to jest taka chyba podstawowa różnica. Ten brak zawiści, otwartość i ten luz taki, no. I to naprawdę to widać. Ten luz nie jest taki udawany, tylko taki prawdziwy. Aczkolwiek na przykład wydaje mi się, że Polacy, na przykład na zlotach, jak spotka się człowiek z człowiekiem, który się nie widział rok i przypadkiem się spotkają, no to kończy się, najczęściej wiemy jak się kończy, ale zaczyna się tak, że oni sobie rzucają się na szyję, no rozmawiają, naprawdę widać tą energię taką bardzo pozytywną, no potem różnie bywa. Natomiast Hiszpanie, tutaj też w kilku imprezach motocyklowych uczestniczyłem i widać było, że ktoś kogoś długo nie widział, ktoś z kimś się wita, też bardzo tak, że tak powiem serdecznie i kordialnie, ale nie ma jakiejś kontynuacji, że musimy się wieczorem spotkać, pójść na piwo, porozmawiać, jak tam u ciebie. No to już tak nie bardzo. Ten kontakt jest taki szybki, fajny, ciepły, otwarty, ale jak gdyby nie ma takiej kontynuacji wieczornej, gdzie u nas to jest taki punkt podstawowy, żeby się z kimś spotkać, usiąść przy kawie czy przy czymś mocniejszym i porozmawiać sobie. To tutaj tego nie zauważyłem, ale tak to jest naprawdę bardzo tak ciepło.
A podobieństwa jakieś widzisz takie pomiędzy Polakami a Hiszpanami? No bo tu różnice, ten luz, prawda, takie inne podejście, otwartość, towarzyskość, a podobieństwa?
Myślę, że przede wszystkim, znaczy tutaj jak gdyby u Hiszpanów nie zauważyłem takiej jak gdyby bariery początkowej. Oni są tacy otwarci od już. Polacy też są tacy otwarci i nawet powiedziałbym, że bardziej otwarci. Tylko trzeba przełamać to takie pierwsze coś. Nie mówię, że we wszystkich Polakach to siedzi, ale w większości tak. Uśmiech tutaj w Hiszpanii jest uważany za normalność. W Polsce uśmiechnięty człowiek to tak trochę, no przypuszczam, że to się zmienia, ale uśmiechnięty człowiek to albo wariat, albo innej orientacji, albo zwariował, albo coś takiego. Nie jest to takie naturalne, ale jeżeli ten uśmiech jest kontynuowany, że tak powiem, to nasi rodacy też się jak gdyby przełamują i się okazuje, że pod tym takim trochę pancerzem albo pod tą taką skorupą, bo nie wiadomo co się zdarzy i na wszelki wypadek będę taki z taką zaciętą miną chodził, no to jest też uśmiech, jest też otwartość i chyba jesteśmy pod tym względem podobni. Zresztą Hiszpanie bardzo lubią Polaków. Ja nie zauważyłem tutaj w stosunku do siebie czy do innych jakiegoś takiego dystansu. No może moja sąsiadka, ale ona jest taka chyba dziwna. No ale to...
Ten uśmiech to może wynikać też ze słońca. No bo... Co tobie daje słońce, jak otwierasz rano okno i widzisz niebieskie niebo i słońce świecące?
No jest to oczywiste, to wiadomo, że nawet chemia w organizmie, te endorfiny, czy jak to się tam nazywa, one się wydzielają chętniej właśnie, jak jest piękna pogoda. I to już nie jest kwestia tego, że Hiszpania, tylko po prostu tak wszyscy ludzie jesteśmy skonstruowani. Więc jak śpiewał Kazik, że Polacy są tacy spięci, bo u nas nie ma słońca, no to pewnie jest to trochę żartem, ale no, z całą pewnością jest w tym bardzo dużo prawdy. Więc no, słońce działa magicznie. Natomiast ja trochę odwracając temat, powiem, że jak jest dłużej piękna, słoneczna pogoda jak 4 tygodnie, to ja się robię trochę nerwowy. A dlaczego? A dlatego, że jak jest deszcz, albo wieje, albo jest jakoś tak marnie, brzydko, to człowiek też myśli sobie, że też może być taki do bani, że tak powiem, bo pogoda jest do bani, to i ja mogę być do bani. A jak tutaj jest taka żyleta 4 tygodnie, taka cały czas patelnia, pięknie, ślicznie, ładnie, słoneczko, żadnej chmurki, cudownie, no to człowiek czuje się taki, ja przynajmniej się czuję taki zobligowany, żeby też tak za tą pogodą nadążyć. A czasami by się chciało tak trochę odpocząć i nie być takim doskonałym, że tak powiem, no w cudzysłowie. To jest takie trochę odwrócenie sytuacji.
No dobra, ale to nie tylko to, że jak dłużej niż 4 tygodnie, ale czasem jest tu bardzo gorąco. Latem, jak sobie radzisz latem, jak te temperatury osiągają 40 stopni albo i więcej?
Tak, to jest taka trochę pięta achillesowa, bo wszyscy są bardzo... bardzo dobrze nastawieni do Hiszpanii i do takich krajów, dlatego że jest ciepło i że jest słonko. Natomiast bo bardzo wielu rodaków teraz przyjeżdża, kupuje sobie tutaj różne nieruchomości i pytają mnie, jako takiego człowieka, który tutaj mieszka, kiedy tu przyjechać. No to ja mówię, że właśnie przyjechać w lecie, bo to jest paradoksalnie najcięższy okres. Dla nas, jako takich ludzi, którzy są trochę w takim chłodniejszym klimacie wychowani. W Polsce oczywiście też zdarzają się dni, czy tygodnie nawet, że jest pogoda znacznie ładniejsza i cieplej jest niż tutaj w Hiszpanii, bo też się tak zdarza. Ale tutaj jest jedna rzecz, której nie ma w Polsce. Jest to temperatura w nocy. To jest coś, czy w Polsce jak zajdzie słonko, to mamy trochę oddechu, mamy trochę, ta temperatura idzie w dół i jest tak przyjemnie, da się żyć, da się jakoś zregenerować. Natomiast tutaj tego nie ma. Ta temperatura spada o 2 czy 3 stopnie i to jest praktycznie nieodczuwalne. I nie ma takiego komfortu, takiego oddechu właśnie. Ja jak tutaj przyjechałem, to byłem słońcem zafascynowany, chociaż no, słońce już widziałem w swoim życiu wielokrotnie, ale tutaj, że właśnie tyle tego słońca jest i cały czas po tym słońcu. A teraz już tak chodzę jak szczur taki, jak wychodzi słońce, to gdzieś się chowam tak, żeby tylko iść jakimś cieniem, ochłodzić się. Nawet do tego dochodzi czasami, że no mam taką możliwość, że no, wstawiam sobie motocykl, jeżeli muszę coś zrobić przy tym motocyklu, to jeżeli jest taki piękny, słoneczny dzień, jest 40 stopni i nie ma wiatru, jest katastrofa, to wjeżdżam tym motocyklem do domu, włączam sobie klimatyzację i tutaj działam, bo na zewnątrz jest nie do wytrzymania po prostu.
No właśnie. Tak, czyli latem mamy problem z wysokimi temperaturami. Natomiast zimą, i teraz będzie cytat z ciebie, bo zawsze powtarzam, że mój znajomy Tomek powiedział mi kiedyś, że nigdy nie zmarzł tak bardzo jak w Hiszpanii. Więc zimą, poprzez konstrukcję tych budynków, poprzez jednokomorowe okna, wcale tu nie jest tak ciepło. Co prawda my jak przyjeżdżamy z Polski, to jest nam relatywnie ciepło, przyjeżdżamy z ujemnych temperatur, ale tu wcale tak ciepło chyba nie jest.
No nie jest, to prawda. Ja tutaj, to jest też tak, te nowe budynki, które, w ogóle klimat się zmienia. Tutaj kiedyś, jak pytałem Hiszpanów czy ludzi, którzy tutaj mieszkają po 30 lat, było tak, że w połowie marca wiał ten wiatr, który nawiewał piasek z Sahary, on się Kaliba nazywa, i od tego momentu właściwie do listopada była pogoda, po prostu cały czas było pięknie, słonecznie, zero deszczu. Teraz się to pozmieniało ze względu na te różne takie animozje klimatyczne na całym świecie. I już nie jest ta pogoda taka konstans. W związku z tym już teraz troszkę inaczej się buduje. Już budują, te domy są bardziej zaizolowane, te domy są takie odporniejsze na te różnice temperatur. Kiedyś tego nie było. Dlaczego o tym mówię? No mówię o tym dlatego, że na początku, jak żeśmy zaczynali tutaj jeszcze z tym moim przyjacielem, to mieliśmy wynajętą willę, gdzie były dziury po prostu w oknach. Znaczy nie, żeby to był zniszczony dom, tylko Tam nie było izolacji, tam nie było, nie było potrzeby, ponieważ ten dom był budowany 30 lat temu, ta willa, nie było potrzeby no tak się wtedy budowało po prostu. I te okna faktycznie były pojedyncze, trochę podniszczona była ta taka stolarka okienna, w związku z tym no, były dziury. No i jak przychodziła noc w grudniu, załóżmy, no to temperatura spadała nie jakoś dramatycznie, bo było załóżmy 6 stopni albo 7. No ale jeżeli się spało w pokoju, gdzie stolarka okienna miała takie dziury, że mysz mogła przejść, no to temperatura w pokoju była podobna. Więc na nic te grzejniki, na nic farelki legendarne, na nic to wszystko, bo to wszystko uciekało. No i wtedy po raz pierwszy w życiu spałem w czapce i w rękawiczkach, bo tak tu zmarzłem. Mało tego, moja córka, która mieszka w Barcelonie już od 6 lat, mówi to samo, że też właśnie nigdy nie zmarzła nigdzie tak, jak tu w Hiszpanii. Dochodzi do tego właśnie te takie przeświadczenie, że jest tutaj ciepło, no i że jest ciepło i że w związku z tym nie ma szans zmarznąć. No w zimę, jak się mieszka w takim nieocieplonym dobrze domu, to jest szansa zmarznąć i to dobrze zmarznąć.
Tak, no głównie w nocy, no bo za dnia można się ogrzać w słoneczku i już jest trochę ciepło.
W ciągu dnia, zresztą w ogóle tu jest taka zasada, że w tych miesiącach, jak pytają mnie ludzie, którzy chcą przyjeżdżać na wycieczki, czy jak chcą ci, którzy chcą kupować tutaj nieruchomości różne, to tutaj jest jedna taka podstawowa zasada, że jak wychodzi tu słońce, czy jest to styczeń, czy grudzień, czy luty, to robi się ciepło, koniec. Ale jak to słońce zajdzie w styczniu, czy w lutym, no to już tak przyjemnie nie jest. Oczywiście jak są miesiące letnie, no to słońce może sobie zachodzić i dalej będzie gorąco, ale w zimę jak słonko wychodzi, to jest wtedy ciepło. Jak ono zajdzie, robi się mniej przyjemnie, robi się wręcz zimno. Więc to też nie jest tak, że w Hiszpanii jest cały czas ciepło. No nie.
Tomku, mam jeszcze dwa tematy do Ciebie. Jeden to oczywiście temat, który interesuje wielu słuchaczy i to taki trochę z jednej strony straszak, a z drugiej strony wynikający z przepisów tutejszych hiszpańskich, czyli okupas i nieproszeni goście, którzy mogą wejść, zająć Twój dom pod Twoją nieobecność. Czy spotkałeś się, czy masz jakieś takie doświadczenia z pierwszej ręki albo z drugiej, no ale wśród znajomych, że ten temat faktycznie istnieje?
To ja powiem tak. Właściwie 90% osób, które tutaj przyjeżdżają, o to pytają. Na tyle jest ten temat rozdmuchany, na tyle ludzie o tym słyszą i obawiają się tego, że faktycznie ten temat powraca praktycznie na każdej wycieczce. Więc ja mogę powiedzieć tutaj z tego mojego podwórka, że w tym regionie, w którym ja mieszkam, zjawisko okupas, czy też okupados, różnie o tym mówią, no praktycznie nie istnieje. Jeżeli ktoś zamierza coś tutaj kupić i taką kartą przetargową na to, czy tak, czy nie, jest, że jest okupas i że nie warto, bo oni się tutaj wprowadzą i co ja zrobię, to zjawisko w mojej opinii jest marginalne. Oczywiście w dużych miastach, w Barcelonie żyje król okupas podobno i bardzo dobrze mu się żyje, w dużych miastach, w nieruchomościach zajętych przez bank, bo oni dobrze wiedzą, bo to też są mafie, które do których ci ludzie się zwracają i oni mówią, co można. Czasami oczywiście ktoś coś zajmuje zupełnie spontanicznie, ale czasami jest to zorganizowana akcja i ci ludzie dobrze wiedzą, gdzie się wprowadzić, bo ich ktoś, że tak powiem, steruje, ktoś im podpowiada. Wtedy może być z tym problem, bo hiszpańskie prawo jest tak skonstruowane, że takiego człowieka po 48 godzinach wyrzucić nie wolno. Teraz słyszałem, że to prawo ma ulec takiej drastycznej modyfikacji, że taka sprawa nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Nie wiem, nie interesowałem się aż tak bardzo, trzeba byłoby doczytać i zobaczyć, tam zadzwonić do ambasady, zapytać, jak to faktycznie wygląda. Ale już te sprawy nie trwają latami, tylko mają trwać maksimum 3 miesiące. Sprawa się komplikuje faktycznie, jeżeli takiego człowieka wpuści tam mafia właściwie, bo wtedy, znaczy są firmy, które wyrzucają takich ludzi bardzo szybko, no ale jak zdarzy się jakiś wypadek, a nie daj Boże śmiertelny podczas takiego wyrzucania, no to wtedy robi się z tego sprawa normalnie kryminalna i wtedy jest słabo. Mało tego, no te firmy, które jak gdyby wyrzucają tych okupados, no to są też firmy takie na pograniczu prawa, że tak powiem, więc no muszą zadrzeć tą mafią, która tych ludzi tam wpuściła i to wtedy jest taki trochę konflikt interesów. Ale naprawdę uważam, że z mojego doświadczenia, znaczy powiem tak, ja nie słyszałem nigdy, no właśnie, nigdzie to... od nikogo, żeby ktoś zajął taką nieruchomość i nie można go było wyrzucić. Koło nas jest taka miejscowość Benidorm, gdzie jest dużo pustostanów. I tam faktycznie ludzie mieszkają, ale ja odnoszę wrażenie, że oni nikomu nie przeszkadzają ci ludzie, bo te domy stoją po 8 lat, tak jak ja tutaj jestem 8 lat, to one sobie stoją, te domy kompletnie niezamieszkane i ci ludzie sobie tam żyją i nic się nie dzieje. Więc myślę, że to zjawisko jest, no tak jak mówię, może w dużych miastach, gdzieś, gdzie ta mafia okupados działa, to może tak, ale jeszcze jest system monitoringu teraz, no przy tej elektronice, która w tej chwili jest, no to te systemy są tak doskonałe, że tak naprawdę nie ma szans, żeby ten człowiek się tam zagnieździł i siedział dłużej niż 2 dni. Także ja bym tego w ogóle nie brał pod uwagę.
No jasne.
Nawet czyli ja się spotkałem tutaj... z taką opinią, że to są takie plotki puszczane przez polskich agentów nieruchomości, żeby ludzie się tu nie wyprowadzali. Ja nie wiem, na ile to jest opowieść zielonego lasu, a na ile to może być prawda, ale naprawdę tym bym się kompletnie nie przejmował. Kompletnie.
Sam mówiłeś, że tutaj ta miejscowość, w której mieszkasz, czyli w Morajrze, jest taka turystyczna, czyli... Poza sezonem dużo domów jest opuszczonych, pustych, a z pierwszej ręki ty bezpośrednio nie znasz takiego przypadku tu w najbliższej okolicy.
Nigdy, nigdzie się tutaj coś takiego przez te 8 lat nie zadziało. Akurat moja partnerka ma duży bardzo kontakt z lokalną społecznością, ponieważ jest manikirzystką i dużo ludzi tutaj do niej przychodzi i Hiszpanów, i Polaków, i Holendrów, i Niemców, i Anglików, więc no ma jak gdyby informacje z pierwszej ręki. Zdarzają się czasami kradzieże, ale też niezwykle rzadko. Jak ja tu przyjechałem, to też zwróciłem uwagę, że wszędzie są kraty, zwłaszcza w tych domach, tych willach takich eleganckich, gdzieś tam na uboczu, ale w tych starszych. Ale to dlatego właśnie, że... No, ludzie się boją po prostu kradzieży. Nowe domy już krat nie mają, nowe domy mają systemy alarmowe, ale tak jak mówię, no przez te 8 lat słyszałem może o 2 czy 3 gdzieś tam włamaniach do kogoś, ale o okupas nie słyszałem, żeby się tutaj zagnieździł żaden nigdzie, nigdy.
Jasne. Zostawmy ten temat. Mam drugi, który ty jako motocyklista, który jeździsz, pewnie też masz doświadczenia w tym temacie. Policja i Guardia Civil. Powiedz mi, plotka obiegowa głosi, że to takie państwo w państwie, że trzeba na nich bardzo uważać. Jak to z twojej perspektywy wygląda?
Z policją jako taką nie miałem do czynienia nigdy.
Na szczęście.
Na szczęście, bo policja jako taka tutaj jest od poważnych spraw. I oni sobie nie zawracają głowy jakimiś tam no takimi mniejszymi sprawami czy wykroczeniami. Oni są od takich poważnych rzeczy. Natomiast tą formacją, która troszkę daje się we znaki, jak w cudzysłowie może bardziej, to Guardia Civil. Faktycznie jest to taka formacja, ani to policja, ani to żandarmeria, ani no tak, taki
straż twór, miejska?
Straż taka poważniejsza niż straż miejska, mniej poważna niż policja.
Bo jest jeszcze policja lokal.
Jest jeszcze policja nacjonal, jest policja lokal, jest policja trafiko, jest policja fiskal, także jest tych policji naprawdę trochę jest. Natomiast Guardia Civil, ja nie wiem, być może oni mają coś takiego właśnie, że nie są policjantami i chcą pokazać, że też są ważni. No, nie, no oczywiście sobie tak trochę tutaj złośliwie żartuję, ale no jest to formacja faktycznie taka do tych spraw bieżących, że tak powiem. I oni czasami, znaczy ja z nimi nie miałem nigdy żadnych problemów, natomiast faktycznie oni są czasami upierdliwi. Ja uważam, że ich jest bardzo ciężko sprowokować do jakiegokolwiek działania, natomiast jeżeli już to się zadzieje, nastąpi, no to ciężko jest z kolei to odkręcić, bo oni jak już zaczną coś robić, no to robią faktycznie na poważnie. Ja miałem tutaj taką stłuczkę samochodową, to przyjechała ta Guardia Civil Traffico. Nie byli jakoś specjalnie czy dociekliwi, czy upierdliwi. Szybko to dosyć trwało, wszystko jakoś tak przeszło bezboleśnie. Z ubezpieczeniem też potem nie było kłopotu, także to było tak proceduralnie. Wydawało mi się z boku, patrząc na to, że to idzie jakimś takim zupełnie swoim trybem, ale wyszło na to, że wszystko się zakończyło dobrze. Guardia Civil, no oni się czepiają najbardziej, ale nie zauważyłem jakoś tak, żeby specjalnie się czepiali.
Motocyklistów nie czepiają się.
Nie, motocykl, znaczy ludzi to się, no jak mają gdzieś tam jakieś informacje, bo oni tam prowadzą jakieś takie swoje pewnie mikrodochodzenia, no to tam potrafią coś tam zrobić. Motocyklistą raz nas zatrzymali, ale to było ewidentne nasze wykroczenie. No bo żeśmy pojechali, no tak jak się jechać nie powinno. Motocykli jechało 9, no to pan Guardia Civil kazał tylko mi zjechać, bo ja byłem pierwszy. Resztę w ogóle odwrócił głowę i machnął ręką, żeby jechali dalej. No i wlepił mi mandat 100 euro, ale tutaj w Hiszpanii jest takie prawo, że jak się płaci od razu, to siebie połowę dostaje tego mandatu. I to nie jest żadna łapówka, tylko to jest taki rodzaj rabatu, że jak szybko, to połowę. Także 50 euro, więc no to jakoś dało się przeżyć, zwłaszcza, że wycieczka się zrzuciła. No i to tyle. Raz tu miałem taką też poważną kontrolę, bo oni często szukają narkotyków. To jest też takie, mówi się, że ta Guardia Civil to tak z tymi narkotykami jest tak dosyć blisko, że tak powiem, ale ja nie chcę tego tematu ciągnąć, bo to taki śliski temat i to nie wiem jak jest, więc nie będę tego kontynuował. W każdym bądź razie bardzo często są kontrole pod kątem narkotyków. I to nie pod kątem tego, czy ktoś jest po narkotykach, czy ktoś tych narkotyków nie ma ze sobą, nie jest jakimś dystrybutorem. I to są najpoważniejsze kontrole. Często jest tak, że stoi bardzo poważna taka cała grupa tych Guardia Civil, tych policjantów. Mało tego, czasami stoją, jak już jest naprawdę poważna sprawa, dwóch stoi tak na baczność z ostrą bronią, więc no wtedy to robi się tak dosyć poważnie. I oni szukają narkotyków najczęściej.
Ale zatrzymują samochody? I
tak, zatrzymują samochody, proszą, żeby wyjść na zewnątrz i szukają naprawdę dosyć mocno. Czasami są i psy w tym zaangażowane, więc tutaj przynajmniej w tym moim regionie ja zauważyłem, że najpoważniejsze kontrole to są kontrole właśnie w poszukiwaniu narkotyków. Hiszpania też ma takie prawo, ja też nie chcę tego dalej ciągnąć, bo to też jest takie trochę niejasne, że tutaj można mieć chyba 3 krzaczki marihuany akurat na swoje własne potrzeby. No więc niektórzy mają 3, niektórzy mają 33, w związku z tym tam no wolno mieć, nie wolno dystrybuować. No. Taka ta granica jest dosyć chwiejna, że tak powiem. No jeżeli jest taka nieokreślona za bardzo, no to daje pole do nadużyć, więc no i pewnie i obywatele nadużywają i pewnie Guardia Civil musi ich tam pilnować, no i pilnować tego, żeby to się nie rozpleniło z lepszym czy większym skutkiem. Także chyba tylko pod
Ale
kątem
Ale generalnie narkotyków. Dementujesz tą informację, że Guardia Civil to tam trzeba ich się mocno obawiać i tak dalej. Jeżeli normalnie funkcjonujemy, to nie powinniśmy wpaść im na radar,
absolutnie.
A kontrole się zdarzają wszędzie.
Absolutnie nie odczułem ani razu czegoś takiego, żeby oni się czepiali czegoś. Wręcz przeciwnie. Naprawdę uważam, że to jest taka, no może nie, jakaś uwielbiana formacja, ale no nie przeszkadzająca obywatelom, nie budząca, przynajmniej w moim odczuciu, żadnego jakiegoś strachu czy jakiegoś tam, że jak ich widzę, to o Jezu, muszę się spinać, bo coś tam. Nie, absolutnie.
A rola w ogóle policjanta tutaj w Hiszpanii jest taka, że on bardziej pomaga, czy jest takim stróżem, którego się boimy?
Raczej pomaga. Raczej pomaga. Mój tata dawno temu żył w Skandynawii i tam się pierwszy raz z czymś takim spotkałem, że właśnie że te służby mundurowe, że tak ich nazwę, one mają pomagać, a nie kontrolować. To było dla mnie szokujące, bo ja wtedy z tej socjalistycznej Polski, gdzie tak różnie bywało. I tu jest to samo. Tutaj jest, znaczy pokłosie jeszcze pewnie trochę tych czasów generała Franco, bo to jednak no, było parę dziesiąt lat temu, ale wydaje mi się, że to gdzieś tam w nich siedzi. Więc oni się trochę tych mundurowych, nie to może, że boją, ale czują taki zdrowy respekt przed nimi, ale oni jednak mają pomagać. Ja tak to odbieram. Także bardziej pomagać niż bać się.
Super, super. Będziemy powoli kończyć naszą rozmowę, ale na samym końcu jeszcze mam do ciebie pytanie. Czy masz jakieś rady dla Polaków, którzy wciąż się zastanawiają, czy Hiszpania to fajny kraj, czy zaaklimatyzują się tu, czy warto tu kupić mieszkanie w celach inwestycyjnych, albo żeby tutaj mieszkać? Na co zwrócić uwagę? Co zrobić, albo czego nie robić? Może masz jakieś wskazówki, ty, który tutaj te 8 lat temu, trochę przez przypadek, ale spełniasz swoje marzenie.
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba tutaj, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby tutaj być, mieszkać, czy przyjechać na emeryturę, czy zainwestować pieniądze i wynajmować na przykład jakieś nieruchomości, no przede wszystkim musi tu przyjechać. Musi przyjechać. To nie tak na tydzień czy na półtora, bo to nic nie daje. Musi, jeżeli już znajdzie sobie coś, to musi w tym miejscu pomieszkać, zobaczyć, czy mu to pasuje, bo my bardzo często idealizujemy różne miejsca, bo to zgodnie z tym powiedzeniem, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Tutaj się fajnie żyje, mi się tutaj żyje bardzo spokojnie i bardzo przyjemnie i bardzo, bardzo polecam. Natomiast no, akurat taki tryb życia, jaki ja prowadzę, czy mój charakter jest taki, że mi się tutaj podoba. Dla niektórych może być tutaj za wolno, dla niektórych za ciepło. Trudno powiedzieć. No, trzeba przyjechać przede wszystkim na 2-3 miesiące, pomieszkać tutaj, zobaczyć, czy to pasuje, czy to jest to, o co się walczy, bo to przecież nie musi być Hiszpania, może być coś innego. Ale no generalnie ja bardzo polecam. Wiadomo, że kolejną taką rzeczą, która tutaj jest wręcz no, taka konieczna, że tak powiem, to jeżeli już ktoś zdecyduje się na kupno czegokolwiek, to bardzo polecam, wręcz zalecam skorzystania z jakichś profesjonalnych biur, bo Hiszpanie oszukują i to bardzo oszukują. Spotkałem się z tym wielokrotnie. Moi znajomi, którzy tutaj budowali dom, to była katastrofa, bo się okazało, że trzeba założyć sprawę. Na szczęście pan jest dosyć majętnym człowiekiem i takim wiedzącym, o co chodzi. W związku z tym zrobił to, bo inny pewnie by to odpuścił. Notabene sprawę wygrał. Natomiast Hiszpanie bardzo oszukują przy takich transakcjach, więc lepiej jest się zwrócić do biura, zapłacić troszkę więcej i mieć spokojną głowę, bo no, są różne cuda. No, ostatnio znajoma opowiadała mi, że dom, nie dom, tylko całe osiedle jest oddane i okazuje się, że nie ma umowy z dostawcą prądu. No więc no, takie cuda się zdarzają. Więc
agent to sprawdzi.
A agent to sprawdzi, tak. Więc no, trzeba dodać, zdaje się, 12 czy 13% zawsze do ceny nieruchomości, bo te podatki tutejsze takie są, że to chyba tyle mniej więcej wychodzi, to tak zwaną górką. Na to trzeba zwrócić uwagę, jeżeli już ktoś tutaj zamierza się przeprowadzić. No ale tak, no przede wszystkim trzeba na własnej skórze przekonać się, czy to jest to, bo no, upał może się okazać przekleństwem tak na dłuższą metę. Może się okazać, że ten taki slow life, który tutaj jest, no nie każdemu do końca odpowiada. Jeżeli ktoś ma 65 lat, no to może slow life, ale jak ktoś ma 35 i pędzi przez życie, bo taki ma charakter, no to tutaj też może pędzić, ale trochę wolniej. To nie do końca może mu odpowiadać. Więc to chyba taka uniwersalna i taka generalna zasada. Natomiast no, tak jak wspominałem, mnie się tutaj żyje znakomicie. Fakt, że ja żyję w miejscowości, która jak już mówiłem, no, tutaj jestem przypadkiem akurat w tej miejscowości. Ta miejscowość, czyli Moreira, jest uważana za taką perełkę Costa Blanca. Tutaj mieszka bardzo dużo bardzo starych, ale bardzo bogatych ludzi. Powoduje to, że tutaj się żyje spokojniej i wolniej. Oni są uprzejmi, uśmiechnięci, nie ma jakiejś pogoni, nikt na nikogo nie trąbi, nikt nikogo nie pogania i to mi bardzo odpowiada. Natomiast też zdaję sobie sprawę, że w takiej Barcelonie, gdzie mieszka moja córka, czy tutaj nawet w miejscowościach obok, jak jedziemy gdzieś na motocyklach, to widać, że już taki slow motion nie funkcjonuje, więc no, to też zależy od konkretnego miejsca, gdzie chce się być. Tyle.
Czyli taka twoja rada, nie dać się zauroczyć tym pierwszym wrażeniem, tylko sprawdzić bardziej,
tak.
Przeżyć, zobaczyć, czy nam się tu podoba w różnych porach roku i wtedy podejmować te decyzje.
Tak, jak najbardziej. Jeszcze jedna rzecz. Procedury tutejsze, te sprawy biurokratyczno, takie urzędowe, no to trwa miesiącami. To się narzeka, że w Polsce czasami trwa coś długo. Tutaj trwa jeszcze 10, może nie 10, ale no znacznie dłużej. I to jest też związane z tym Maniana i Tranquilo, że oni się nigdzie nie spieszą. No i trzeba to przełknąć, że tak powiem.
Przyzwyczajcie się,
tak. Jeżeli ktoś jest w stanie to zaakceptować, to fajnie. A jak się okazuje, że ktoś chce bardzo szybko, a to się nie da, no bo się nie da, to wtedy trzeba po prostu przyjechać i na żywym organizmie, na swoim organizmie sprawdzić. Natomiast no, warto spróbować, wydaje mi się, bo klimat jest naprawdę fajny, ludzie są uśmiechnięci, jest słonko. Przyjemnie się tu żyje, mi przynajmniej.
I dużo zakrętów w górach.
Oj, zakrętów tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jeśli chodzi tak o ten temat motocyklowy, to ja uważam, że tu jest motocyklowy raj. Naprawdę drogi z miejscowości, w której mieszka 50 osób, do miejscowości, gdzie mieszka 20 osób, jest tych dróg co najmniej 3 albo 4. Wszystkie są znakomity asfalt, wszystkie są ze znakomitą nawierzchnią. Ruch jest znikomy, no bo na przykład porównując to z Andaluzją, gdzie jest pięknie, gdzie jest świetnie, tam pod Malagą są cudowne drogi, wszystko się zgadza, tylko akurat w Andaluzji też robię wycieczki i wiem, że asfalt na przykład, no już tak motocyklowo, jest dużo gorszej jakości. Jest dużo większy ruch, dużo więcej ograniczeń prędkości i radarów. Ja nie mówię, że my tu jeździmy z jakąś gigantyczną prędkością, bo nawet gdyby się chciało, to się nie da, bo jest dużo zakrętów. Ale no to jednak cały czas jakaś tam kontrola tam jest większa na południu Hiszpanii. Tutaj jest taki trochę region zapomniany przez Boga i milicję i chciałbym, żeby tak zostało. Natomiast no, też zdaję sobie sprawę, że naszych rodaków i innych ludzi też jest tutaj coraz więcej i bardzo dobrze. No ale póki co żyje się tutaj tak trochę bardziej na uboczu, co mi bardzo podoba i co mi bardzo odpowiada.
Tomku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę Ci tych zakrętów i powodzenia dalej w biznesie. Dzięki ślicznie.
Dziękuję bardzo. Zapraszam i pozdrawiam.